W czasach, kiedy wojna na Ukrainie wchodzi w kluczową fazę, zastanawiamy się, jak będzie wyglądać geopolityczna przyszłość Europy i świata. Mam dla Państwa niezwykłą książkę. To zapis rozmowy rzeki, jaką zrobiłem z najwybitniejszym specjalistą od geopolityki i wojskowości w Polsce, profesorem doktorem habilitowanym Romualdem Szeremietiewem. Analizujemy w niej sytuację geopolityczną, a dodatkową wartością tej książki jest to, że Romuald Szeremietiew jako pierwszy Polak przeanalizował rosyjską doktrynę wojenną, rosyjskie założenia wojny hybrydowej, a także doktryny opracowane przez dzisiejszego głównodowodzącego rosyjską armią na Ukrainie, Gierasimowa. Kto wpłaci 50 zł na Buy Coffee do 25 lipca, dostanie tą książkę z osobistym autografem. Serdecznie zachęcam do zobaczenia. Przypominam Państwu, że istnieje moja specjalna grupa śledcza, byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków. Grupa, która podejmuje się dla Państwa prowadzić prywatne śledztwa, a także pomagać Państwu rozwiązywać problemy, które w Państwa życiu nastąpiły wskutek zderzenia się z tym idiotycznym ustrojem, w którym przyszło nam żyć. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy i szukacie fachowców, to w opisie filmu znajdziecie Państwo dane kontaktowe. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle, a może trochę niezwykle, bo dzisiaj w trochę innej scenerii jeszcze pooperacyjnej, witam szanownych Państwa i zapraszam na przegląd tygodnia. Przegląd tygodnia wakacyjny to zawsze jest problem. Przegląd tygodnia wakacyjny zawsze jest trochę trudniejszy, bo mamy tak zwany sezon ogórkowy, ale akurat w Polsce dużo się bardzo ostatnio dzieje spraw ważnych. Niestety, jak zwykle, wszystkie sprawy ważne idą w złym kierunku. Żyje cała Polska ostatnio skandalem wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Rzeczywiście to, co się tam działo, to, co dochodzi do nas z informacji dziennikarskich, to stawia włosy na głowie po prostu dęba. I oczywiście, jak to zwykle w takich sytuacjach, cieszy się uśmiechnięta koalicja, no bo afera wokół Szpitala Południowego jest świetnym pretekstem do tego, żeby odwracać uwagę Polaków od spraw ważnych. Jak zwykle, oczywiście, winą za sytuację w Szpitalu Południowym rządząca koalicja obarcza poprzedników, poprzednicy, czyli dzisiejsza opozycja obarcza rząd, czyli patrzcie, jest źle, ale to wy rządzicie, jak jest źle, ale jak jest źle, to wy rządziliście, to jest skutek tego, jak wy rządziliście, łajdaki wstrętne z PiS-u i tak dalej. No oczywiście nic z tego nie wynika poza głupawą hucpą robioną na tragedii zwykłych ludzi, bo przecież do tragedii ludzkich zdaje się, że tam dochodziło. Dzisiaj jeszcze w mediach, kiedy nagrywam ten komentarz w piątek, to w mediach pojawiły się informacje o handlu, w ogóle informacjami na temat zwłok i samymi zwłokami, których miał się dopuścić prosektor pracujący w Szpitalu Południowym. Coś, czego jeszcze w Polsce nie było. I to jest sprawa, która rozgrzała opinię publiczną niemalże do czerwoności. No tak, rzeczy tak obrzydliwych w Polsce to już dawno nie było, tego saloniku dla VIP-ów, prawda, tych nagrań, które tam ABW miało robić, tej całej arogancji uśmiechniętej koalicji, której przedstawiciele sobie przychodzili do szpitala bez kolejką, każąc zwykłym śmiertelnikom czekać. No do tego już przywykliśmy. To samo zresztą było w czasach PiS-u. Ale zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Otóż nikt bez emocji się nie zastanowił, z punktu widzenia patrioty, Polaka, człowieka zdrowo myślącego, o co tu tak naprawdę chodzi i gdzie tkwi przyczyna tych wszystkich łajdactw, jakie miały miejsce w Szpitalu Południowym. Bo oczywiście można powiedzieć, że Szpital Południowy jako placówka zarządzana przez dupiarza musiał być zarządzany źle, no bo dupiarz, podobnie jak jego koledzy z uśmiechniętej koalicji, nigdy i niczym nie umie dobrze zarządzać. Ale tu tak naprawdę prawda jest trochę głębsza i to jest taki pogląd, który się nie przebił do opinii publicznej. Prawda polegająca na tym, że wszystkie te afery w Szpitalu Południowym miały jedno źródło. Źródło w tym, że ten szpital jest państwowy, że po raz kolejny państwo pokazało, że jest złym właścicielem, tak jak pokazuje w każdym obszarze funkcjonowania i zarządzania wszystkim, w edukacji, w górnictwie, w kopalnictwie, w zarządzaniu drogami i tak dalej. Zawiodło państwo, bo państwo jest złym właścicielem. Wszystkich tych problemów by nie było, gdyby szpitalem południowym nie zarządzali ani urzędnicy dupiarza, ani żadni inni urzędnicy. Niezależnie od tego, czy z PSL-u, czy z PiS-u, czy
czy z uśmiechniętej koalicji, tych wszystkich problemów by nie było, gdyby to nie państwo zajmowało się szpitalem. I widzicie państwo, znowu wraca ten, potwierdza się to, co ja mówiłem wielokrotnie, więc mógłbym powiedzieć z goryczą, miałem rację. Ten mój pogląd, który ja tutaj głoszę, za który często państwo mnie w komentarzach krytykujecie, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, że źródłem wszystkich patologii w służbie zdrowia jest to, że zajmuje się nią państwo i urzędnicy, a służba zdrowia powinna być prywatna. I tutaj widzicie państwo właśnie to na przykładzie Szpitala Południowego, który właśnie dokładnie to samo potwierdza. A teraz przecież na to wszystko się nakładają jeszcze różne inne ostatnie skandale, jakie były w służbie zdrowia i ta awantura wokół lekarzy, którzy zarabiali gigantyczne pieniądze w szpitalach, którzy zawierali jakieś dziwaczne kontrakty z NFZ-em, prawda, poza wszelkimi procedurami, poza kontrolą. Ta słynna akcja pokaż lekarzu, co masz w garażu. Wszystkie skandale związane z tym, że niedostępni w szpitalach państwowych lekarze byli dostępni w szpitalach prywatnych, gdy brali dodatkowe pieniądze za dyżury. I to właśnie potwierdza to, co ja mówię od wielu, wielu lat i o czym pisałem między innymi w tygodniku Najwyższy Czas, że to jest wina tego, że służba zdrowia jest państwowa, że służba zdrowia nie jest prywatna, bo w służbie zdrowia prywatnej pieniądze idą za pacjentem. Najważniejszy jest pacjent. A kto jest najważniejszy w służbie zdrowia państwowej w Polsce? Najważniejszy jest urzędnik. Urzędnik, który decyduje, ile pieniędzy wydaje się na leczenie konkretnej choroby. Urzędnik, który decyduje o tym, w którym szpitalu ma być oddział porodowy, a w którym nie. Urzędnik, który decyduje, że jeśli nie ma gdzieś oddziału porodowego, to kobiety muszą rodzić na SOR-ze. Braknie SOR-u, bo przecież i to się może zdarzyć w polskich realiach w służbie zdrowia, to może kobiety będą rodzić na przykład na oddziałach pediatrycznych albo na jakichś innych. No, rozdęta do rozmiarów monstrualnych biurokracja sobie na pewno poradzi z tym, żeby jakiś problem bezsensowny znowu stworzyć. Ale spróbujmy na to, proszę Państwa, spojrzeć oczami polskiego patrioty, który jest zwolennikiem ekonomii i spróbujmy wyobrazić sobie, co by było, gdybyśmy mieli rzeczywiście służbę zdrowia, no, prywatną. Weźmy to na przykład, spójrzmy na to z punktu widzenia tych lekarzy, prawda? Awantura niedawna, jaka była wokół zarobków lekarzy, nawet ku mojemu zdumieniu kolega Tomasz Sommer się w tą awanturę wtrącił, krytykując postawę lekarzy zarabiających dużo, ale spójrzcie Państwo na tę sytuację, na ten bałagan w służbie zdrowia, jaki jest oczami lekarza. Przecież zostać w Polsce lekarzem jest bardzo ciężko i chwała Bogu, przecież uzyskanie tytułu lekarza, doktora nauk medycznych, to wymaga 6-letnich studiów, bardzo ciężkich, bardzo trudnych, bardzo angażujących, studiów, które potem jeszcze trzeba zwieńczyć praktykami i tak dalej. No, ktoś, kto 6 lat, najlepszych tak naprawdę lat swojego życia spędza na nauce bardzo ciężkiej, bardzo intensywnej, ucząc się rzeczy niezwykle odpowiedzialnych, bo przecież zawód lekarza to jest zawód niezwykle odpowiedzialny. Jak ja Państwu powiem jakąś głupotę, to ja mogę to w następnym odcinku sprostować, mogę kogoś przeprosić. Na szczęście mi się to prawie nie zdarza, ale wtedy te skutki można zniwelować. No ale jeżeli swoją robotę schrani lekarz niewykształcony, to pacjent może umrzeć. Więc praca lekarza jest pracą szalenie odpowiedzialną. I teraz, jeżeli ktoś uczy się bardzo ciężko przez 6 lat, przecież to są strasznie ciężkie studia medyczne. Potem uczy się dodatkowo na specjalizacji. No, wszystko w czasie najlepszych lat swojego życia. Nie imprezuje tyle to koledzy, prawda, studiujący na przykład na uczelniach humanistycznych. No to logiczną jest rzeczą, że taki człowiek chce być za swoją pracę wynagradzany. I trudno się dziwić lekarzom, że chcą dobrze zarabiać. No przecież każdy chce dobrze zarabiać, każdy specjalista chce dobrze zarabiać i lekarz też. No i trudno się przecież temu dziwić. Ja zresztą mam duży szacunek do lekarzy. Wielokrotnie spotykałem na swojej drodze życiowej dobrych lekarzy, którzy pomagali czy mnie, czy moim najbliższym. I wcale mnie dobre zarobki lekarzy nie przeszkadzają. I w sytuacji, kiedy taki lekarz ma do wyboru na przykład założyć sobie jednoosobową działalność gospodarczą i wystawiać rachunki do jakiejś sieci prywatnych klinik, a kilka takich mamy, i po prostu zajmować się leczeniem ludzi, no to on to robi, a na przykład podpisać kontrakt ze szpitalem państwowym, gdzie jest biurokracja, kontrola, dziadostwo i tak dalej, no to on idzie do szpitala prywatnego. Wiadomo, że ta konieczność wyboru dla lekarza spowodowała to, że szpitale państwowe, które też muszą mieć lekarzy, to zaczęły te przepisy jakoś obchodzić. No i w jaki sposób mogły to obchodzić? No mogły po prostu tym lekarzom oferować większe zarobki, a jeszcze żeby oferować im większe zarobki, musiały mieć większe pieniądze, czyli zaczęły się no, rywalizacje z NFZ-em, który przydzielał pieniądze na według swojego własnego widzimisię. Więc z punktu widzenia lekarza jest to postawa jak najbardziej racjonalna, że chce się zarabiać dużo, chce się zarabiać dobrze, żeby tą wiedzę wyuczoną przez lata pracy możliwie dobrze sprzedać. I co więcej, to przecież też jest w interesie rodzin lekarzy. No, każdy, kto ma rodzinie lekarza, też życzy mu dobrze, żeby zarabiał dobrze, żeby utrzymał rodzinę, żeby było na wakacje, na samochód, na mieszkanie, na godne życie i tak dalej. Zresztą wielu polskich lekarzy, o czym Państwo nie wiecie, to ma kontrakty też takie wyjazdowe ze szpitalami zagranicznymi. Osobiście znam jednego z najlepszych polskich chirurgów, onkologów, który wyjeżdżał nawet do Dubaju, żeby tam Fejkowi czy jego rodzinie robić jakieś bardzo skomplikowane operacje. Tacy lekarze powinni być naszą dumą narodową. O nich się w ogóle nie mówi, a szkoda. A nie mówi się o nich, dlatego że mówi się o wszystkich problemach i patologiach w służbie zdrowia, jakie są wynikiem właśnie państwowego zarządzania służbą zdrowia, bo to powinien być najważniejszy w służbie zdrowia. No, zgodzicie się Państwo chyba ze mną, że najważniejszy powinien być pacjent. To za pacjentem powinny iść pieniądze, a one, tak przynajmniej kolejne ekipy, deklarują, że te pieniądze idą za pacjentem, ale idą jakoś tak daleko, że nikt jeszcze tych pieniędzy za pacjentem nie widział. A kto w Polsce rządzi służbą zdrowia? Rządzi nią Ministerstwo Zdrowia według kryteriów sobie tykowanych przy pomocy rozmaitych ciał podlegających sobie, na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia. I to polega na tym, że jest określona pula pieniędzy, którą trzeba wydać. Więc na kogo te pieniądze przeznaczone na służby zdrowia administracja państwowa, czyli NFZ najpierw wydaje? No, najpierw wydaje na siebie, prawda, żeby tych wszystkich urzędników utrzymać. Ja w mojej książce Imperium Marnotrawstwa zawarłem taki rozdział pod tytułem Służba choroby i tam opisuję, jak są wydawane państwowe pieniądze na służbę zdrowia. Właśnie na przykładzie NFZ-u, budynki w centrach wielkich miast, konferencje, wyjazdy zagraniczne, delegacje, samochody służbowe, wysokie pensje dla urzędników, potworne marnotrawstwo publicznych pieniędzy. I teraz po co jest to potworne marnotrawstwo publicznych pieniędzy? No właśnie ono jest po to, żeby kliki samych swoich mogły na służbie zdrowia zarobić, bo w Polsce na służbie zdrowia można gigantyczne pieniądze zarabiać, tylko trzeba poustawiać się z tymi, którzy tam decydują o pieniądzach. I przykład. Mój kolega, który pracuje w Ministerstwie Zdrowia, czasem mi opowiada o czterech gangach, takich gangach, jak ja to mówię w cudzysłowie, gangach lobbystycznych, które funkcjonują w Ministerstwie Zdrowia i lobbują za korzystnymi rozwiązaniami dla koncernów farmaceutycznych, dla tych z Big Pharma, prawda? Jednych lobbystów ma Pfizer, drugich ma AstraZeneca, trzecich ma ktoś tam jeszcze. I oni się zajmują po prostu korumpowaniem, często bezczelnym, urzędników, żeby wydawali decyzje korzystne dla tych właśnie firm farmaceutycznych, wielkich gigantów. A czym zainteresowane są takie firmy farmaceutyczne? No w tym, żeby przede wszystkim jak najwięcej ich produktów było wpisanych na listę leków refundowanych, no bo jeżeli jakiś lek kosztuje na przykład w warunkach rynkowych 2 zł, a jest lekiem refundowanym, to można go sprzedawać za 50 zł, bo wtedy państwo z tego worka bez dna weźmie i po prostu te 50 zł zwróci, więc najlepszy biznes to są leki refundowane, ale i o to właśnie walczą lobbyści, między innymi podkładając sobie świnie wzajemnie, oczerniając konkurencję, pokazując, że te leki konkretne są dobre, trzeba ich wstać na listę leków refundowanych i przede wszystkim korumpując urzędników, którzy za to odpowiadają. Korumpując czasem bezczelnie, tak bezpośrednio łapówkami, a czasem korumpując po prostu przy pomocy jakichś wyjazdów, jakichś sympozjów naukowych, jakichś tam grantów rozmaitych. Zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład generalny inspektor sanitarny, pan Grzesiowski, no psychopata zupełny, wariat jeszcze większy niż dupiarz, on do tej pory nie chce ujawnić tego, z jakimi firmami podpisywał umowy eksperckie, prawda? I tak się to kręci. No ale teraz wróćmy do samej służby zdrowia. No więc samą służbą zdrowia w Polsce zarządza to Ministerstwo Zdrowia. Jak ono zarządza, wobec jakich kryteriów, tego nie wiadomo. No ale właśnie te grupy interesów, które są coraz silniejsze i dysponują gigantycznymi pieniędzmi, na przykład na lobbying, pokazują, w którą stronę idzie polityka Ministerstwa Zdrowia. I macie Państwo przykład, o którym się w Polsce mało mówi. Przykład tego, jak niszczy się w ostatnich latach branżę ziołolecznictwa. Już kiedyś ziołolecznictwo w Polsce to było potęgą. Ja się sam wielokrotnie jako człowiek młody leczyłem ziołami i bardzo mi to pomagało, zawsze lepiej niż cała ta chemia. Dlaczego się niszczy tak przemysł pszczelarski, prawda? Żeby zbankrutowali w Polsce producenci miodu, bo oni są konkurencją dla tych producentów chemii, którą się nam podaje w formie leków, a lobbyści pracują po to właśnie dla tych gigantycznych koncernów, żeby wyrzucić z rynku ich niepotrzebną konkurencję, taką na przykład właśnie jak przemysł ziołoleczniczy, czy branża ziołolecznicza. Czyli Ministerstwo Zdrowia, które powinno zajmować się naszym zdrowiem, dba tak naprawdę o to, żebyśmy byli niezdrowi, bo jak już raz koncern farmaceutyczny jakiegoś pacjenta pozyska, jak go tam naszprytuje tą chemią, no to ten pacjent będzie musiał tą chemię brać już na przykład do końca swoich dni, a wtedy będzie można państwo kasować za leczenie takiego człowieka. ZUS potem jeszcze powie, to już leczmy go tyle, żeby mu emerytury nie płacić, renty i tak dalej. Stąd jest zawsze pierwszy krok do tego, żeby wprowadzać eutanazję, czyli póki za człowieka możemy ściągać pieniądze, to ściągajmy, a póki już nie możemy ściągać pieniędzy, to poddajmy go eutanazji. Ale wróćmy do tego nieszczęsnego Ministerstwa Zdrowia, prawda? No, Ministerstwo Zdrowia razem z tym swoim NFZ-em zarządza służbą zdrowia i to prowadzi do tego, że całym szpitalnictwem w Polsce państwowym zarządzają urzędnicy. Jakbyście Państwo sobie przeczytali kiedyś w internecie, na przykład na LinkedInie, profile zawodowe urzędników NFZ-u, to zobaczycie Państwo, że ogromna większość z nich nie ma żadnego wykształcenia medycznego. Tam często trafiają ludzie po studiach humanistycznych, albo muzycy, albo plastycy, po jakichś tam znajomościach politycznych, którzy mogą się wykazać wprawdzie nie żadną wiedzą z zarządzania, ani z żadną wiedzą z medycyny, ale mogą się wykazać swoimi politycznymi koneksjami. Przychodzi uśmiechnięty rząd i mówi, no to wyrzucimy z NFZ-u wszystkich pisowców, ale weźmiemy tam naszych, bo nasi są bardziej kompetentni. I każda ekipa kolejna jest tak samo kompetentna jak poprzednia i widzicie to Państwo właśnie w stanie służby zdrowia. No i teraz zapadł to grono ludzi, może nawet w części zacnych i uczciwych i sympatycznych, podejmuje decyzję zupełnie w oderwaniu od rzeczywistości. Ja pamiętam, jak kiedyś moją mamę przywiodłem do szpitala z podejrzeniem jakiejś tam choroby i zarządzono szereg badań zupełnie niezwiązanych z tym, zupełnie bez sensu. Ja się pytam tego lekarza, proszę pana, ale po co pobieracie krew, jak tutaj w ogóle nie ma to żadnej... Ale wie pan, no my wiemy, że to jest bez sensu, ale taką mamy procedurę, bo nam ministerstwo wtedy zapłaci. Czyli z jednej strony nie ma na leczenie tego, co trzeba, ale z drugiej strony są pieniądze na realizację procedur zupełnie bez sensu. Przecież to w ogóle, że taki lekarz przyjmujący pacjenta musi pilnować procedury, którą mu napisze GAMO i z NFZ-u, nie mający pojęcia o niczym, to samo w sobie jest skandalem. Przecież to lekarz na szpitalnym oddziale ratunkowym powinien decydować o tym, jakie procedury medyczne uruchamia w stosunku do człowieka, którego przywiezie pogotowie, no bo to przecież zależy od konkretnego stanu człowieka. No inne przecież procedury się wdraża w stosunku do osoby z podejrzeniem udaru, które przywiezie pogotowie. Inne procedury się wdraża w stosunku do kogoś, kto tam uległ wypadkowi, czy spadł z drabiny, czy jeszcze tak dalej. A przecież nie można robić każdej procedury uniwersalnej dla wszystkich, którzy przyjeżdżają niezależnie od swojego stanu zdrowia. No przecież jakiś idiotyzm jest kompletny. I tak właśnie działa zarządzanie służbą zdrowia, to znaczy jakieś polecenia, dyrektywy, procedury wymyślane przez ludzi kompletnie nie mających pojęcia o służbie zdrowia. Potem ci lekarze muszą tego przestrzegać, no i pukają się w głowy na dyżurach, prawda? No ale ci ludzie z NFZ-u mają do wydania tam ileś miliardów złotych. No to na kogo najpierw wydają? No oczywiście na siebie, na swoje pensje, na swoje synekury, na swoje konferencje, wyjazdy, prawda? Jakieś tam rzeczy zupełnie niepotrzebne. I wtedy mają już trochę mniej pieniędzy na leczenie pacjentów. Zwróćcie Państwo uwagę, że kolejne kryzysy służby zdrowia w Polsce przejawiają się tym, że brak jest pieniędzy na jakieś zabiegi dla pacjentów, ale nigdy nie brakuje pieniędzy na pensje dla urzędników. Zwróciliście Państwo na to uwagę? No bo urzędnicy, którzy tym zarządzają, na pierwszym miejscu zawsze stawiają siebie, no bo taka jest logika funkcjonowania biurokracji, nie tylko służby zdrowia, ale wszędzie indziej. I w związku z tym, w związku z takim gospodarowaniem budżetem, no to oczywistą konsekwencją jest to, że brakuje pieniędzy na leczenie, na konkretne zabiegi, że jest taki koszyk, ileś zabiegów, które można wykonać. I jak się ten koszyk skończy, no to przychodzi kolejny pacjent i mu się mówi, no w tym roku to już nie damy rady, przyjdź pan za 2 lata, albo przyjdź pan za 3 lata, albo przyjdź pan za 4 lata. I wyobraźcie sobie państwo człowieka, który na przykład ma podejrzenie choroby onkologicznej i on w szpitalu słyszy, no wie pan, no ma pan raka, ale my panu tego raka możemy wyciąć za 4 lata. No to znaczy, umrzyj sobie człowieku spokojnie, bo przecież nikt z rakiem 4 lata nie przechodzi. Prawda? Więc tak to wychodzi, tak to wygląda. No i teraz, co może zrobić taki lekarz, który nawet pracuje w państwowym szpitalu, zgłasza się do niego pacjent, na przykład tam z jakąś chorobą onkologiczną, no ten lekarz mówi, no wie pan, no ja bym panu pomógł, ale nie mogę panu pomóc, bo już wyczerpała się pula miejsc. No to co robić, panie doktorze, żebym ja nie umarł? No niech pan przyjdzie do mnie do gabinetu prywatnie, tam w jakimś NL-Medzie czy gdzieś tam indziej i tam pana zoperujemy jutro, pojutrze, za tydzień, tylko musi pan za to zapłacić. Czyli oczywistą jest rzeczą, że w przypadku niedowładu, paraliżu służby zdrowia państwowej, powstaje obok sektor prywatny. I ten sektor prywatny robi to, z czego nie wywiązuje się sektor państwowy, to tak zawsze działa wolny rynek i tak wolny rynek działał będzie. I ale co wtedy robi państwo? Państwo z tego nie wyciąga żadnych wniosków, tylko mówi tak, no to kolejne miliardy będziemy inwestować w służbę zdrowia. No i inwestuje te kolejne miliardy, których znowu brakuje, zwróćcie państwo uwagę, bo na co się te miliardy inwestuje? Przecież nie w budowę nowych szpitali, nie w poprawę komfortu pacjentów, nie, tylko w rozwój, w powołanie jakichś komórek w NFZ-cie, w jakieś zupełnie absurdalne historie. I dlatego potem państwo staje się nadzorcą nad służbą zdrowia i dlatego ta służba zdrowia funkcjonuje tak jak szpital południowy. O szpitalu południowym mówi się dużo, ale wierzcie mi państwo, że gdybyśmy przeprowadzili kontrolę w dowolnym państwowym szpitalu w Polsce, to powychodziłyby tam rozmaite inne historie mrożące krew w żyłach, bo muszą wychodzić, bo tak właśnie funkcjonuje ten system prowizorek. I teraz nie ma lepszej metody na to, nie ma lepszego rozwiązania, w ogóle nie ma innego rozwiązania, niż po prostu wziąć i służbę zdrowia sprywatyzować. Sprywatyzować to znaczy, po pierwsze, każdy szpital, jaki jest, wystawić pod młotek i niech kupi go ten, kto zapłaci najwięcej, wtedy kasa państwa się trochę zapełni w sytuacji czarnej dziury budżetowej, a tych wszystkich zacnych, sympatycznych ludzi, którzy chcą nam przychylić nieba za nasze pieniądze z NFZ-u, z jakichś urzędów rejestracji leków, żeby zwolnić natychmiast. To byłoby z pożytkiem nie tylko dla nas, ale także i dla nich, bo oni mogliby pójść do pracy, w której wykorzystywaliby swoje faktyczne talenty, a nie zajmować się głupotami i wymyślaniem idiotyzmów, które mają nam ulepszyć życie, a de facto je pogarszają i komplikują. No i teraz to jest, w tym momencie pojawia się ten główny zarzut, który państwo mi zawsze stawiacie, kiedy ja mówię o konieczności prywatyzacji służby zdrowia, no bo państwo mi piszecie tak, no dobrze, ale panie redaktorze, kto by leczył tych wszystkich emerytów, kto by płacił za te zabiegi? No i tu jest kwestia prosta, to znaczy zabiegi byłyby finansowane prywatnie z ubezpieczeń. Każdy, kto pracuje, musiałby się ubezpieczyć. I ubezpieczeń, taki system ubezpieczeń by potem pokrywał zabiegi. I teraz zwróćcie państwo uwagę, zaraz jeszcze dojdę do kwestii emerytów i rencistów, ale zwróćcie państwo uwagę, że taki system ubezpieczeń prywatnych, zdrowotnych, on ma jedną bardzo dobrą stronę, bo on zachęca ludzi do tego, żeby żyć zdrowo. Bo jak się wykupuje prywatne ubezpieczenie medyczne, to składka zależy od tego, między innymi od tego, jaki tryb życia prowadzi ubezpieczony, czyli wiadomo, że jest taka podstawowa tam składka ubezpieczeniowa na wypadek nagły, czyli na jakiś tam wypadek losowy, nie wiem, idę sobie ulicą, wjedzie we mnie pijany kierowca albo jadę autobusem, jest wypadek drogowy, ja w tym ucierpię, no takich rzeczy nikt nie przewidzi i to jest taki zawsze pakiet podstawowy, którego cena nie jest jakaś znowu wielka, żeby się od tego ubezpieczyć, no bo to się zdarza rzadko w życiu i się zdarza nie każdemu. Ale na przykład jak ja deklaruję, że ja palę papierosy, no to ubezpieczyciel mi mówi, tak, palisz papierosy i chcesz się ubezpieczyć od leczenia raka płuc, to proszę bardzo, to będziesz płacił 8 razy więcej składkę miesięczną albo 20 razy więcej. No i do czego mnie to zachęca? Do tego, żeby nie palić. Bo albo wtedy muszę rzucić palenie, przestać palić, zadbać o swoje płuca, albo płacić większą składkę, prawda? No, przyjdę do żony, powiem: słuchaj, kochanie, będę sobie palił i płacił 20 razy więcej za składkę ubezpieczeniową. No to przecież mnie żona prześmieci zaraz od razu, jak to? Przecież pieniądze są w domu potrzebne, a nie na twoje fochy. To jest jeden z przykładów, ale system ubezpieczeń zachęca ludzi właśnie do tego, żeby żyli zdrowo. I to jest jego wielka zaleta. A jak to wygląda w państwowym systemie opieki? No to jest tak, że niezależnie od tego, czy ktoś żyje zdrowo, czy żyje niezdrowo, czy pali, czy nie pali, no to i tak jest jakimś numerem PESEL tam, prawda, w bazie numerów PESEL i tak się go leczy za pieniądze tych, którzy na przykład nie palą, prawda? Ten system państwowy, który mamy, on kompletnie nie zachęca ludzi do zdrowego trybu życia. Czyli reasumując, jak jest prywatna służba zdrowia, to ja sobie idę do ubezpieczyciela, ubezpieczam się tam, płacę sobie składkę ubezpieczeniową co miesiąc w jakiejś tam określonej wysokości, no i jak coś mi się stanie, idę do szpitala, poddaję się zabiegowi, no i ubezpieczyciel płaci. No i teraz Państwo zapytacie mnie o to, co pytaliście mnie często w komentarzach i w jakichś polemikach ze mną. No dobrze, panie Leszku, pan tu jest młody człowiek, zdrowy i tak dalej, ale co ja mam zrobić? Ja emeryt, przecież nikt mnie nie ubezpieczy. I to jest prawda, ale emerytów, którzy teraz są na emeryturach, to trzeba leczyć też w prywatnych szpitalach z państwowego funduszu, który powinien na to powstać, który to fundusz co roku obejmowałby mniej ludzi, no bo emeryci wymierają, prawda? I teraz, jeżeli mamy grono kilku milionów emerytów, trzeba tych emerytów szanować, bo to są ludzie, którzy żyli, dorastali w socjalizmie, w systemie dziadowskim, którego przecież nie budowali, bo nikt ich nie pytał o zdanie. Przy towarzysz Stalin nikogo nie zapytał z Polaków, słuchajcie, chcecie, żebyśmy wam tu komuny w Polsce zbudowali? Nie, no i ci ludzie mają święte prawo do tego, żeby godnie żyć. Więc dać każdemu emerytowi taki, prawda, żółty talon ze swoim numerem PESEL. Jak emeryt ma problem zdrowotny, niechże sobie idzie do prywatnego szpitala, a my za to zapłacimy ze składek państwowych, ze składek, na które się wszyscy złożymy. No ja nie mam nic przeciwko temu, żeby z moich pieniędzy było fundowane leczenie pani Kowalskiej, staruszki, która, prawda, w komunizmie przepracowała ileś tam lat, bo panią Kowalską trzeba szanować, bo przecież to nie jej wina, że był komunizm. Ja z tym nie mam żadnego problemu. Staruszków trzeba szanować, ale ja mam problem z tym, żeby moje pieniądze szły na utrzymanie tych gamoni w NFZ-cie, na wymyślane przez nich procedury, zezwolenia, koncesje i tak dalej. To mnie krew zalewa. I teraz znowu jest kwestia następna, ludzi, którzy już są na przykład blisko wieku emerytalnego albo zostało im parę lat do tego wieku emerytalnego. No, trzeba wprowadzić po prostu taki cezus wiekowy, dwa takie cezusy wiekowe. Pierwszy to jest dla tych, którzy już są na emeryturze, powiedzieć im: dobrze, to macie, każdy z was dostanie taki bon zdrowotny, tu jest numer PESEL, dzwońcie będziecie mieli problemy zdrowotne, proszę się zgłosić do pierwszego lepszego szpitala i tam zostaniecie wyleczeni, a szpital już wystawi rachunek. I ten system jest tańszy, bo nie wymaga funkcjonowania tego nieszczęsnego NFZ-u, czyli tych tysięcy niepotrzebnych urzędników. Drugi cezus wiekowy to są ci, którzy teraz wchodzą na rynek. Trzeba im powiedzieć: słuchajcie, was nie będzie państwo leczyć, wy się sami musicie ubezpieczyć. A tym, którzy już są na rynku od jakiegoś lat, od iluś tam lat, to trzeba po prostu powiedzieć: słuchajcie, jak zostało ci do emerytury 40 lat, to od jednego roku, prawda, pracujesz, to za ten rok proporcjonalnie my ci będziemy pokrywać, my jako państwo, twój koszt leczenia, ale kolejne to już musisz sobie pokrywać sam, prawda? Ktoś 20 lat pracuje, 20 mu zostało do emerytury, no to połowę państwo mu pokrywa, a połowę musi się sam ubezpieczyć. I doszlibyśmy do momentu, kiedy za lat kilkadziesiąt, kiedy na rynku są już tylko ci, którzy weszli na ten rynek, jak już się sami ubezpieczali, ostatni gasi światło, problem się rozwiązuje. Takie rozwiązanie ma szereg zalet. No bo taki emeryt, który teraz, to państwo, którzy jesteście emerytami i macie styczność z tą służbą zdrowia, to przecież możecie to potwierdzić, taki emeryt teraz, udając się do szpitala, to kim on jest? On jest takim petentem, którego każdy się chce pozbyć. Idź tam, panie starszy, nie zawracaj pan nam tu gitary, po co mamy pana leczyć, a nie, że pan umrze. A zabieg pan chce, ja skrę pana, to niechże pan przyjdzie za 3 lata, albo zaćmy pan ma, to za 5 lat, albo raka pan ma, to za 6 lat. Takie dowcipy potem chodzą, jak to przychodzi kobieta do szpitala i mówi, czy można się zapisać do onkologa, no to za 5 lat, a, ale rano czy wieczorem, no wieczorem, a to nie dam rady, bo mam kardiologa, prawda? To jest taki smutny kawał, który to pokazuje. I w prywatnym szpitalu to taki lekarz, taki staruszek byłby traktowany jak klient. A przychodzi, pokazuje, patrzcie tutaj mój talon zdrowotny, ja się zmagam z problemem takim, takim i takim. To przecież ten człowiek na recepcji, który go przyjmuje, powie, że musi się nim zająć. No bo jak nie, to 3 przystanki dalej jest inny szpital. Ten emeryt tam przyjdzie i tam go przyjmą, bo oni bardzo chętnie przyjmą pieniążki za leczenie tego emeryta z kasy państwowej. To by natychmiast się zmieniło. W ciągu jednego dnia emeryci, którzy są traktowani w szpitalu fatalnie, jak zło konieczne, staliby się po prostu klientami. I to byłaby taka forma wyrażenia też szacunku dla emerytów, którzy żyli w komunie, żyli w socjalizmie i na starość naprawdę jakiś szacunek się im należy. Ale prywatna służba zdrowia rozwiązałaby jeszcze szereg różnych innych problemów, no bo wyobraźcie sobie Państwo, że ja jak Państwo wiecie, jestem nie tylko dziennikarzem śledczym, ale jestem też przedsiębiorcą, pomagam polskim firmom eksportować. Coraz więcej sukcesów tutaj notujemy, bardzo, bardzo jest mi z tego powodu miło. I wyobraźcie sobie Państwo, że nagle taki przedsiębiorca jak ja zostaje właścicielem szpitala. No to wiadomo, że ja mówię tak, no to jest szpital, medycyna rzecz piękna, ale ten szpital musi na siebie zarabiać. No to na czym on będzie zarabiał? No na dobrym leczeniu pacjentów. No to kogo ja potrzebuję do leczenia pacjentów? Ja potrzebuję do leczenia pacjentów dobrych lekarzy. Czyli biorę tych wszystkich ludzi, którzy pokończyli studia medyczne z dobrymi wynikami i mówię, słuchaj, ja cię tu zatrudnię w moim szpitalu, ale tylko w moim szpitalu. Tobie nie wolno nigdzie indziej pracować, ty pracujesz tylko u mnie, bo przez to, że ty pracujesz u mnie, a pacjenci chcą być leczeni przez dobrych lekarzy, to oni będą przychodzić do mnie do szpitala właśnie po to, żeby się u ciebie leczyć. No i taki lekarz mówi, dobrze, to ja będę w takim razie tutaj u ciebie pracował, ale płać mi miesięcznie na przykład 80 albo 90 tysięcy złotych. I ja muszę wziąć na te 80-90 tysięcy złotych, żeby mu płacić, prawda? Czyli taki lekarz byłby wtedy dobrze opłacany, wykonywałby swój zawód z pasją, a ja miałbym problem, mam zagwozdkę, no co ja mam, kurczę, zrobić, żeby mieć pieniądze dla tych lekarzy? Muszę świadczyć usługi na najwyższym poziomie i otworzyć się na przykład na bogatych przedsiębiorców czy bogatych ludzi z innych krajów, żeby do mnie do szpitala przyjeżdżali u moich lekarzy się leczyć, bo to jest biznes, bo to musi świetnie pracować. Oczywiście wtedy wieńczałyby te fundusze ubezpieczeniowe, które by mówiły, no zaraz, no ale to macie takie honoraria za leczenie naszych pacjentów, to w takim razie weźmy i co? Jakoś może to obniżcie? Ja mówię, nie. Moi pacjenci będą leczeni bardzo dobrze przez bardzo dobrych lekarzy, a wy macie za to płacić. To oczywiście by spowodowało, że te składki ubezpieczeniowe nie byłyby wcale niskie, ale byłoby też kilka funduszy i państwo właśnie, rola państwa w służbie zdrowia to powinno być nadzór nad tymi funduszami ubezpieczeniowymi. Dokładnie tak. Tak to powinno funkcjonować i innej recepty na to wszystko nie ma. Jeżeli państwo będzie zajmować się służbą zdrowia, to państwo będzie złym właścicielem i tylko czekać, aż takie afery, jak są w szpitalu południowym, będą miały miejsce w innym szpitalu. No przecież, proszę Państwa, ja jako właściciel prywatny bym sobie przecież nie pozwolił na taką aferę, żeby w moim szpitalu prywatnie zarządzanym coś takiego się działo. Gdybym usłyszał, to przecież wyrzuciłbym natychmiast i tego prosektoranta i kogoś tam jeszcze, kto mu pomagał. Przecież nie do pomyślenia byłoby w prywatnym szpitalu, żeby przychodził lekarz na dyżur i znaczy, żeby lekarz nie przychodził na dyżur i wystawiał faktury. To coś takiego się w prywatnych szpitalach naprawdę nie dzieje. No, spróbujcie Państwo się zatrudnić w prywatnej firmie i powiedzieć właścicielowi tak, no wie Pan, ja u Pana chcę zarabiać 3000 zł, a ja będę nie przychodził do pracy. No to przecież właściciel się po głowie popuka i właściciel szpitala dokładnie tak samo. I wszystkie te, cały ten bałagan związany z korupcją, z dopuszczaniem leków, czy z walką z ziołolecznictwem, on by natychmiast się skończył, natychmiast by się skończył, bo pacjent miałby zaufanie do lekarza. Jakby wyszło na jaw, że jakiś lekarz pracujący w szpitalu prywatnym, na przykład u mnie, bierze łapówki od koncernu farmaceutycznego, żeby reklamować produkty tego koncernu pacjentom, no to co ja bym zrobił? Wyrzucił takiego lekarza na zbity pysk natychmiast, bo on podważa wiarygodność mojego szpitala. I takie praktyki, one by też były, ale by zostały radykalnie ograniczone. Także nie bójcie się Państwo hasła prywatyzacja służby zdrowia, bo prywatna służba zdrowia służyłaby Wam, pacjentom, a państwowa służba zdrowia służy wszystkim, tylko nie Wam, pacjentom, urzędnikom, doradcom, ekspertom, wszystkim tym, którzy wyciągają, traktują służbę zdrowia jak dojną krowę. I o tym wszystkim myśli polski patriota, obserwując to, co działo się w szpitalu południowym.
Książki Leszka Szymowskiego dostępne na capitalbook.pl.
Ten kanał istnieje tylko dzięki Państwa życzliwości, dobroci i pomocy. Jeżeli podoba się Państwu to, co robię, to, co mówię i to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdziecie Państwo mój numer rachunku bankowego oraz linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a oraz mój rachunek kryptowalutowy. Serdecznie dziękuję za każdą pomoc.
Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka udzieliła stacji TVN24 szokującego wywiadu. Szokującego dlatego, że powiedziała w nim wprost, komentując sytuację związaną z nalotami rosyjskich dronów na Ukrainę, powiedziała wprost, że Polska jest przygotowana na ewentualny atak rosyjski, ale Polska produkuje drony, które są dostarczane na Ukrainę i służą do ataków na Rosję. No, pani minister Sobocińska-Czarnecka chyba zwariowała, mówiąc coś takiego, bo przecież jeżeli ta pani jest wiceministrem obrony narodowej, więc no można zakładać, że wie to, co mówi, ale przecież jeżeli coś takiego oficjalnie w mediach, niezależnie czy rządowych, czy nierządnych, mówi wiceminister obrony narodowej, to przecież to jest potwierdzenie tego, że tego, o czym wszyscy wiedzą, ale nie mówią, mówi tylko pani Czarnecka o tym, że dostarczamy broń dla jednej strony frontu wojennego. To z kolei daje drugiej stronie frontu, czyli Rosji, pretekst do tego, żeby odpowiedzieć zbrojnie na ten gest ze strony Polski. To znaczy, że Rosja może teraz przeprowadzić atak rakietowy na przykład na Polskę z obwodu królewieckiego albo z dowolnego innego miejsca i powiedzieć zaraz, my nie atakujemy Polski, my się tylko bronimy, bo Polska właśnie się przyznała ustami wiceministra obrony narodowej, czy wiceministry, bo tak się to teraz mówi, obrony narodowej, do tego, że produkuje drony, które są wykorzystywane do ataku na nasze terytorium. To, że my produkujemy drony, to oczywiście dobrze. To, że te drony są wykorzystywane do ataku Ukrainy na terytorium Rosji, to wszyscy wiedzą, ale nikt o tym nie mówi. Natomiast to, że pani Sobkowiak-Czarnecka powiedziała to publicznie w TVN24, to jest rzecz zupełnie skandaliczna. To z jednej strony pokazuje, jakie cymbały w Polsce zajmują stanowiska w Ministerstwie Obrony, nie tylko zresztą obrony, ale to pokazuje też, jak zły jest system w ogóle obrony, stworzenia tych dronów i wszystkiego innego, że o takich rzeczach można wyjść i powiedzieć publicznie w TVN24. No brakuje jeszcze, żeby pani Czarnecka nam tutaj publicznie powiedziała, kiedy te drony wyprodukowane w Polsce mają uderzyć na jaką część Rosji, skąd i tak dalej. No bo przecież skoro się te rzeczy objęte klauzulą najwyższej tajności mówi jak przepis na zupę, prawda, w wywiadzie dla TVN24, no to można przecież powiedzieć wszystko inne już do końca. To jest kolejna taka wypowiedź potwierdzająca przez czynniki oficjalne to, że strona polska bierze udział, znaczy, że dostarcza sprzęt bojowy dla jednej strony frontu wojennego na Ukrainie i to jak przyjdzie moment, to Rosja to wykorzysta jako świetny pretekst do jakichś kroków odwetowych przeciwko Polsce. Także pani Sobkowiak-Czarnecka powinna natychmiast zostać wyrzucona ze swojego stanowiska, nie za jakieś tam polityczne pojęcie, tylko za głupotę po prostu, za działanie na ewidentną szkodę Polski, bo dawanie obcemu mocarstwu powodu do ataku zbrojnego na Polskę, to jest naprawdę działanie na szkodę Polski. To jest rzecz, która się nie mieści w głowie, rzecz zupełnie szokująca. To nie jest pierwsza taka rzecz, bo przecież mieliśmy kiedyś słynne konferencje byłego ambasadora Ukrainy w Polsce, pana Deszczycy, który sobie poszedł do BBN-u na tajne spotkanie i potem wyszedł i powiedział dziennikarzom, że tak, tutaj ze stroną polską się dogadał na dostawy broni, a durnie ówcześni z BBN-u podlegającego panu Dudence wzięli i to potwierdzili. No to takie mogą być tego skutki, prawda? To w ogóle jest głębszy problem, który w ogóle jest problemem polskiego życia publicznego, polegający na tym, że się w Polsce w ogóle nie trzyma tajemnic. Ja mam do tajemnicy państwowej stosunek ambiwalentny, bo jako dziennikarz śledczy zdarzało mi się ujawniać rozmaite sprawy objęte klauzulami tajności. Tam jakieś apolityczne prokuratury mnie nawet za to ścigały, zwłaszcza za publikacje dotyczące kulisów śmierci Marka Papały albo kulisów więzień CIA w Polsce. Panem Ziobrą w roli głównej, to za same więzienia CIA, to miałem chyba 7 postępowań prokuratorskich dotyczących ujawnienia informacji określonych klauzulą tajne. Natomiast z czego to wynika? To wynika z tego, że w Polsce jest taki jeszcze z czasów PRL-u pokutuje taki zwyczaj, żeby klauzulę tajemnicy państwowej nadawać rzeczom zupełnie nieważnym. I ponieważ klauzulę tajemnicy państwowej dostają sprawy, informacje często nieważne, o których się mówi, to cała kwestia tajemnicy państwowej i waga tajemnicy państwowej się przez to dewaluuje. A tymczasem sprawy, naprawdę, które naprawdę wymagają tego, żeby je objąć klauzulą tajności, to są właśnie takie sprawy, jak wszelki udział Polski związany z wspieraniem zbrojnym Ukrainy. No to wszystko powinno być ściśle tajne i o tym wszystkim nikt nie powinien mówić, a jeżeli mówi, to powinien dostać zarzuty prokuratorskie za ujawnienie tajemnicy i zostać wyrzucony natychmiast tego samego dnia ze stanowiska państwowego. No to niestety mamy ten problem od dłuższego czasu, że o sprawach wymagających dyskrecji się mówi, a o sprawach, które nie powinny być w ogóle objęte klauzulą tajności, nie mówi. Czyli tajemnica państwowa, jak większość rzeczy w Polsce stoi zupełnie na głowie. To jest, można by o tym jeszcze mówić. Być może sprawą takiej tajemnicy państwowej zostanie objęta słynna i bulwersująca kierowców w ostatnim tygodniu awaria na drodze krajowej numer 17 między Warszawą a Lublinem w okolicach Żyżyna. Policjanci zamknęli kawałek autostrady po tym, jak doszło tam do wypadku, a do wypadku doszło dlatego, że powstał taki garb na jednym pasie autostrady, garb dość wysoki i jak wjechał w niego pierwszy kierowca, no to skończyło się to wypadkiem. Ale dlaczego ten garb powstał? Bo tego właśnie nie ujawniono, to dopiero dociekliwi blogerzy i komentatorzy, którzy się dorwali do tych zdjęć, to powiedzieli. Otóż ten garb na ulicy, garb na drodze, na jezdni, powstał wskutek temperatury. Mieliśmy rekordowe temperatury w ostatnim tygodniu, jak może Państwo słyszycie, ja też mówię trochę zachrypniętym głosem, bo upał plus klimatyzacja zrobiły swoje i droga nie wytrzymała. Na drodze S17 powstał garb, kierowca wjechał, prawda, eksperci tutaj mówią o jakichś szczelinach między płytami betonowymi, które wskutek temperatury się przesuwały i zaczęły ten asfalt, prawda, się tak wybrzuszył, powodując niebezpieczeństwo dla kierowców. Ja jak to słyszę, to się z tego wszystkiego śmieję, bo jak 20 lat temu, jak zaczynałem swoją pracę dziennikarską, to pojechałem na 3 miesiące do Iraku jako dziennikarz wtedy współpracujący z takim miesięcznikiem bardzo zacnym Stosunki Międzynarodowe i tam miałem przyjemność jeździć na patrole z polskimi żołnierzami i na te patrole między miastami polscy żołnierze jeździli ciężarówkami wojskowymi właśnie po autostradach zbudowanych w latach 70. i 80. przez polskie firmy z czasów PRL-u i każdy, kto był w Iraku, wie, no to nie jest żadna tajemnica, że tam upały są jeszcze większe niż w Polsce. 40 stopni Celsjusza w Iraku to nie jest przecież żaden wyjątkowy upał. I te drogi, one w ogóle nie były remontowane od lat 70., a były gładziuteńkie jak tory wyścigowe dla Formuły 1. I teraz zwróćcie Państwo uwagę na pewien paradoks. W latach 80. PRL-owska firma, to chyba Mostowcal chyba budował te drogi w Iraku, albo Budimex, już nie pamiętam. W latach 70. i w latach 80., czyli 5-4 dekady temu, przy całej różnicy tam technologicznej i wszystkich innych, polska firma mogła zbudować autostrady, które przez 30 lat, 40 lat w Iraku wytrzymywały temperatury 40-45 stopni Celsjusza i które od takiej temperatury w ogóle nie doznawały żadnych szkód. Nie rozjeżdżały się, nie powstawały kolejny, nie powstawały wybrzuszenia, dziury i tak dalej. W tym samym czasie w Polsce te same firmy nie były w stanie wybudować tak samo dobrych dróg w Polsce. Dlaczego? Bo w Iraku wtedy Saddam Hussein płacił polskim firmom w dewizach, więc państwo dbało o to, żeby się wywiązywać z kontraktów dobrze, a w Polsce pozwalano na dziadostwo. I to jest niestety trend, który się utrzymał dalej, bo nie ma chyba obszaru w Polsce, który budziłby, tak strasznie wołałby o pomstę do nieba, jak budowa dróg. Przecież ja jestem kierowcą, ja jeżdżę między innymi na Państwa zaproszenia po całej Polsce i widzę te koszmarne przebudowy. Przecież w Polsce, zanim się skończy budować drogę, to trzeba już ją remontować. Dlaczego trzeba remontować? No bo powstają dziury, bo powstają kolejny, bo się droga sypie, bo jest zbudowana w sposób dziadowski, bo tam te warstwy asfaltu grube nie wytrzymują upału i się rozjeżdżają. No ale wyjedźmy nawet już nie do tego Iraku, wyjedźmy do Chorwacji. Jak Państwo byliście w Chorwacji, jechaliście tą autostradą z północy na południe, która się aż do Dubrownika ciągnie, to tam przecież też nie ma kolei, nie ma dziur, a temperatury w Chorwacji, zwłaszcza latem, są wyższe niż w Polsce. Znaczy, że co, że w Chorwacji można zbudować drogę taka, która się nie rozsypuje, nie rozlatuje od słońca, a w Polsce nie można zbudować, tak? Dlaczego jest taki bałagan i takie dziadostwo z tymi ciągłymi remontami? Bo ciągły remont dróg to jest biznes, to jest znakomity biznes, przy którym ciągle można kraść. I o to tu w tym wszystkim chodzi. I ma to oczywiście walor humorystyczny, bo ten remont dróg często w Polsce wygląda tak jak film u Barei. To Bareja mógłby w ogóle jakąś komedię zrobić. Na przykład alternatywy czterydrogowe, albo tam Warszałkowska, czy Puławska, czy dowolna inna. Ale ma też wymiar tragiczny, kiedy wskutek tego dziadostwa dochodzi do właśnie takich garbów, dochodzi do uszkodzeń na drodze i w wypadkach giną ludzie. A przecież wystarczyłoby zrobić tak, jak zrobiono w Chorwacji. Ja się kiedyś zainteresowałem tą sprawą i na jakimś spotkaniu dyplomatycznym zapytałem o to przedstawiciela ambasady Chorwacji, jak to jest, żebyście tą drogę tak zrobili, że ona doskonale działa. A on mi wytłumaczył, no wiedział, że jestem dziennikarzem, myślał, że może chcę o tym napisać jakiś materiał. On mi powiedział, że po prostu ta autostrada jest zrobiona z betonu najwyższej jakości i tam de facto się jeździ po betonie, ale asfalt, tam jest położony bardzo cienka warstwa tego asfaltu po to, żeby wyciszyć odgłos jadących samochodów, czyli w tej Chorwacji to asfalt służy temu, żeby wyciszyć, drobniuteńka może, milimetr, może dwa warstwa asfaltu służy temu, żeby wyciszyć odgłos pędzącego samochodu, a w Polsce asfalt służy temu, żeby po nim jeździć. No i się, prawda, tam kładzie tego asfaltu nieprawdopodobne ilości. Przychodzi słońce, no i to prawda, się topi, powstają kolejne i tak dalej. Dlaczego nie chcą wrócić do betonu w Polsce? Dlaczego nie chcą zrobić autostrad betonowych? Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale przecież jeszcze co najmniej do końca lat 90., a może nawet dalej, że funkcjonowała autostrada z Wrocławia na zachód w stronę Olszyny i Zgorzelca, która się z takich betonowych płyt składała i to była autostrada zbudowana jeszcze za III Rzeszy. Ja oczywiście jestem daleki od tego, żeby chwalić III Rzeszę, ale przecież te płyty betonowe, których z powodu wojny nie zdążono zalać asfaltem, wytrzymały kilkadziesiąt lat i jeszcze po kilkudziesięciu latach można było po nich jeździć. Pokażcie mi Państwo w Polsce drogę, która od kilkudziesięciu lat funkcjonuje tak dobrze, że nie trzeba jej remontować. Takiego odcinka drogi nie ma. I to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego nikt w Polsce, mimo że ta technologia jest znana, żaden minister infrastruktury nie wpadnie na to, żeby właśnie drogi budować z tych jakichś tam wzmocnionych fantastycznie płyt betonowych, a asfaltem zalewać tylko bardzo cienką wersję asfaltu, która nawiasem mówiąc, asfalt jest przecież bardzo toksyczny, więc im mniej tego asfaltu byśmy położyli, na przykład milimetr zamiast kilku centymetrów, to byśmy też przyrodę chronili, byłoby to bardziej ekologiczne, więc to ekolodzy powinni też ten wariant bardzo popierać. Ale dlaczego nikt na to nie wpadnie? Dlaczego żaden minister infrastruktury nie wpadnie na to, żeby właśnie nowe drogi budować przy pomocy tych betonowych płyt, a asfaltem tylko je troszeczkę zdjęcić z góry, żeby wyciszać jadące samochody? No dlatego, że wtedy byłoby mniej awarii dróg, mniej rozstępów, prawda, mniej kolejni i tak dalej, nie byłoby czego remontować. A remonty dróg jest potężny biznes, on się kradnie nieprawdopodobnej ilości pieniędzy. To już chyba tylko w służbie zdrowia i w wojsku kradnie się więcej niż kradnie się przy tych remontach dróg. To jest moim zdaniem odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest. Szokująca sprawa wyniknęła też w kończącym się tygodniu. Otóż ukraiński Google oznaczył Polskę, terytorium Polski, jako tymczasowa ziemia Romana Szuchewycza. Zwróćcie Państwo uwagę, to mi przysłała pani, która pracuje w branży IT, zwróciła na to uwagę. Jest coś nieprawdopodobnego zupełnie. To jest też plunięcie Polsce w twarz przez jakichś banderowskich tam bandytów. Ciekawe, co prezydent Zełenski ma w tym wspólnego, bo przecież wątpię, żeby taką akcję można było zrobić bez akceptacji rządu. No, chamska, ordynarna prowokacja wymierzona oczywiście w Polskę. Widzicie Państwo teraz na etapie, na ekranach właśnie zrzuty, zapisy tego, co ta przesympatyczna pani mi wysłała, jak tylko wpadło jej to w ręce. Ja mam takie pytanie tutaj, które staram publicznie. Czy tą sprawą zajął się kontrwywiad, na przykład Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, albo służby kontrwywiadu wojskowego. Przecież to są działania jawnie antypaństwowe. To jest nie tylko zniewaga narodu polskiego, ale to jest przecież też można podciągnąć pod działania na rzecz oderwania terytorium, części terytorium Polski. Oczywiście się służby tym nie zajęły, dlatego, bo służby walczą teraz bohatersko na przykład z mową nienawiści. Sekunduje im pan prokurator Maciej Młynarczyk, który ściga polskich patriotów za jakiekolwiek formy nieprawomyślności. Także dużo można by jeszcze mówić. Idą niestety sprawy polskie w złym kierunku, ale ja patrzę władzy na ręce i staram się Państwa informować, dokładając do tych informacji jakieś własne przemyślenia. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Mój kanał, podobnie jak inne patriotyczne kanały, jest często banowany przez YouTube. Dlatego jeżeli chcielibyście Państwo pomóc mi w docieraniu z moimi treściami, wydaje mi się, że wartościowymi, do jak najszerszego grona osób, to bardzo Państwa proszę, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie i przede wszystkim subskrybujcie mój kanał. To mi pomoże.
Proces pokazowy. Oskarżony Grzegorz Braw. Kup teraz na kapital.pl.